Lekcja 10. 3 września. Cichość w Tyglu. Sobota po południu. 27 sierpnia. Tekst pamięciowy. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Ewangelia Mateusza 5:5. Słowa cichość używa się niezbyt często. Spotykamy je, chyba tylko czytając historię Mojżesza czy studiując ośmioro błogosławieństw. Nie trudno to wyjaśnić. Cichość ktoś zdefiniował jako znoszenie krzywd w sposób cierpliwy i pozbawiony rozgoryczenia. Nic dziwnego, że nieczęsto o niej słyszymy. Nie jest to cecha pożądana czy szanowana we współczesnej kulturze. Czasami słowo cichość jest używane zamiennie ze słowem pokora. Pokora także nie należy do cech charakteru postrzeganych jako pożądane przez większość współczesnego świata. Jednak cichość, czyli znoszenie krzywd w sposób cierpliwy i pozbawiony rozgoryczenia, jest jedną z najważniejszych cech charakteru Jezusa i Jego wyznawców. Nie jest ono celem sama w sobie, bowiem cichość ducha może być potężną bronią w rękach tych, którzy doznają bólu i cierpienia. Zatem Tygiel to doskonałe miejsce do uczenia się cichości serca, gdyż przez naszą cichość w cierpieniu możemy składać przejmujące świadectwo o Bogu. Tydzień w skrócie, jak cierpienie wiąże się z cichością? Jak możemy dawać świadectwo o Bogu przez naszą pokorę w cierpieniu? Dlaczego cichość jest zaletą, a nie słabością chrześcijan? Niedziela, 28 sierpnia. Złamany chleb i wylane wino. Żyjący na przełomie XIX i XX wieku Oswald Chambers napisał kiedyś, że musimy się stać dla bliźnich złamanym chlebem i wylanym winem. Jak myślisz, co ów szkocki pisarz religijny chciał przez to wyrazić? W całej Biblii mamy przykłady ludzi złamanych do służby dla bliźnich. Mojżesz został powołany do znoszenia utyskiwań i krytyki, gdy prowadził Izraelitów do ziemi obiecanej. Józef został powołany do roli, która wymagała doświadczenia zdrady i uwięzienia oraz pełnienia wieloletniej służby politycznej w Egipcie. W każdym przypadku Bóg dopuścił trudne sytuacje, aby życie Jego wyznawców stało się widowiskiem Jego łaski i opieki nie tylko dla nich samych, ale także dla innych ludzi. Bóg w podobny sposób posługuje się nami. Łatwo dać upust gniewowi czy chować poczucie krzywdy w podobnych sytuacjach. Ale, jak zauważyliśmy we wczorajszej części lekcji, cichość jest daną przez Boga zdolnością do znoszenia przeciwności w sposób cierpliwy i pozbawiony rozgoryczenia. Przeczytaj Księga Ezechiela 24:15-27. O czym jest mowa w tym fragmencie księgi? Dlaczego Ezechiel przeszedł przez to ciężkie doświadczenie? I doszło mnie słowo Pana tej treści, synu człowieczy, oto ja zabiorę ci przez nagłą śmierć rozkosz twoich oczu, lecz ty nie biadaj ani nie płacz, niech ani jedna łza u ciebie się nie pojawi. Wzdychaj tylko cicho, nie urządzaj żałoby po zmarłym. Zawiąż sobie zawój na głowie, na nogi włóż sandały, nie zasłaniaj swojej brody i nie jedz chleba żałoby. Z rana przemawiałem do ludu, a wieczorem zmarła moja żona, następnego rana uczyniłem to, co mi nakazano. Wtedy lud rzekł do mnie, czy nie powiesz nam, co to dla nas znaczy, że ty tak czynisz? I odpowiedziałem im, doszło mnie słowo Pana tej treści, przemów do domu izraelskiego. Tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja zbezczeszczę moją świątynię, chlubę waszej potęgi, z której jesteście dumni, rozkosz waszych oczu i ukochanie waszych dusz. Wasi synowie i wasze córki, które tam pozostawiliście, padną od miecza. Wtedy uczynicie to, co ja uczyniłem, nie będziecie zasłaniali swoich brud i nie będziecie jedli chleba żałoby. Zawoje będą na waszych głowach, a na waszych nogach sandały. Nie będziecie urządzali żałoby ani płakali, lecz z powodu swoich win uschniecie i jeden przed drugim będziecie jęczeć. I Ezechiel będzie wam znakiem, dokładnie tak, jak on uczynił, i wy uczynicie, gdy to nastąpi. I poznacie, że ja jestem Wszechmocny Pan. A ty, synu człowieczy, w dniu, w którym ja im zabiorę ich gród warowny, ich radość i chlubę, rozkosz ich oczu i ukochanie ich duszy, ich synów i ich córki w tym dniu przyjdzie do ciebie uchodźca, aby przynieść ci wieść. W tym dniu otworzą się twoje usta przed uchodźcą i przemówisz, i już nie będziesz niemy. Będziesz dla nich znakiem, i poznają, że ja jestem Pan. W księga Ezechiela 24:24 Bóg mówi, i Ezechiel będzie wam znakiem, dokładnie tak, jak on uczynił, i wy uczynicie, gdy to nastąpi. I poznacie, że ja jestem wszechmocny Pan. Dzięki przykładowi Ezechiela Izraelici mieli zostać przekonani o prawdzie o Bogu, wszechmocnym Panu, i ujrzeć tę prawdę, doświadczając wypełnienia proroctwa zapowiedzianego w życiu Ezechiela i cierpieniu, które go spotkało. Kto wie, ilu ludzi ujrzy prawdę o Bogu przez nas, a zwłaszcza przez nasze cierpienie. Prędzej czy później życie nas pokona. Jakie jest twoje doświadczenie związane z załamaniem pod ciężarem trudów życia? Czego się z tego nauczyłeś? Jak twoja złamana dusza może być narzędziem Pana w pomaganiu innym ludziom? Poniedziałek, 29 sierpnia. Wstawiennictwo o łaskę. Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 32:1-14. Jaką rolę w tym wydarzeniu odegrał Mojżesz? A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego, Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron, zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać, jutro będzie święto Pana. I wstawszy na zajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania, i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. 11. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił, dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki i użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Gdy Izraelici oddawali cześć złotemu cielcowi, Bóg uznał, że posunęli się za daleko i oznajmił, że wytraci ich, a z Mojżesza wywiedzie wielki naród. Jednak Mojżesz nie tylko nie przyjął tej oferty, ale poprosił Boga, by okazał łaskę swemu ludowi. I Bóg tak uczynił. W druga księga Mojżeszowa 32:1-14 mamy do czynienia z dwoma ważnymi zagadnieniami. Po pierwsze Boża zapowiedź wytracenia zbuntowanego ludu i uczynienia Mojżesza protoplastą założycielem nowego ludu wybranego była próbą dla samego Mojżesza. Bóg pragnął, by Mojżesz okazał, czy ma prawdziwe współczucie dla tragicznie nieposłusznych Izraelitów. I Mojżesz zdał egzamin. Podobnie jak to było w przypadku Jezusa, prosił o miłosierdzie dla grzeszników. To świadczy o czymś bardzo ważnym. Czasami Bóg dopuszcza, byśmy doświadczyli przeciwności. pozwala, byśmy znaleźli się w tyglu, abyśmy my i inni ludzie mogli się przekonać, czy mamy prawdziwe współczucie dla błądzących. Jak Mojżesz uzasadnił swoją prośbę skierowaną do Pana, by nie odrzucał Izraelitów. Po drugie, ten fragment księgi ukazuje fakt, iż opór, sprzeciw, opozycja i nieposłuszeństwo są okazją do okazania łaski. Ludzie potrzebują łaski właśnie wtedy, gdy najmniej na nią zasługują. Jednak właśnie wtedy, gdy ludzie najmniej zasługują na łaskę, najtrudniej jest nam im ją okazać. Gdy siostra Mojżesza, Miriam, skrytykowała go, on wołał do Pana, by uzdrowił ją z trądu. Zobacz 12 rozdział Księgi Liczb. Gdy Bóg zapłonął gniewem na Koracha i jego zwolenników, grożąc im zniszczeniem, Mojżesz upadł na twarz i błagał o ocalenie dla nich. Następnego dnia, gdy Izraelici obwiniali Mojżesza o śmierć buntowników, Bóg zagroził zniszczeniem wszystkim, którzy dopuścili się tej niesprawiedliwości. Ale Mojżesz znowu padł na twarz przed Bogiem i wezwał Aarona, by złożył ofiarę za lud. Zobacz 16 i 17 rozdział Księgi Liczb. W swojej cichości i niesamolubności, w tyglu doświadczenia, Mojżesz błagał o łaskę dla tych, którzy z pewnością na nią nie zasługiwali. Pomyśl o ludziach, których znasz, a którzy nie zasługują na łaskę. Jak możesz, w cichości i niesamolubnej pokorze, ukazać im łaskę Bożą? Wtorek, 30 sierpnia. Miłowanie tych, którzy nas krzywdzą. Ktoś kiedyś stwierdził, miłowanie naszych nieprzyjaciół nie znaczy, że mamy miłować proch, w którym zagrzebana jest perła, ale mamy miłować perłę zagrzebaną w prochu. Bóg miłuje nas nie dlatego, że jesteśmy z natury mili. Stajemy się mili dlatego, że On nas umiłował. Gdy patrzysz na swoich nieprzyjaciół, co zazwyczaj widzisz, perłę czy proch? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 5:43-48. Jezus wzywa nas do miłowania naszych nieprzyjaciół i modlenia się za nich. Jaki przykład z przyrody daje nam Jezus i jak pomaga nam On zrozumieć, dlaczego powinniśmy miłować naszych nieprzyjaciół? Czego Jezus pragnie nas nauczyć? Ewangelia Mateusza 5:43-48. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. W Ewangelii Mateusza 5:45 Jezus wskazuje nam jako przykład do naśladowania naszego niebiańskiego Ojca, by uświadomić nam, jak mamy traktować tych, którzy nas krzywdzą i są chyba najgorszego rodzaju tyglem dla nas. Jezus mówi, że Jego Ojciec zsyła błogosławieństwo deszczu zarówno na sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Skoro Bóg daje deszcz także niesprawiedliwym, to czy i my nie powinniśmy ich traktować w sposób łaskawy? Jezus nie mówi nam, że powinniśmy mieć zawsze ciepłe i miłe uczucia wobec tych, którzy nam szkodzą, choć i to jest niewykluczone. Z reguły miłość do nieprzyjaciół nie jest odpowiednim uczuciem, ale określoną postawą wobec nich, świadczącą o zatroskaniu, delikatności, łagodności, rozwadze i wyrozumiałości. Jezus zakończył ten fragment swojej wypowiedzi słowami, które wywołują dyskusję, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Ewangelia Mateusza 5:48. Znaczenie tego wersetu staje się jasne, gdy uwzględnimy jego kontekst. Ci, którzy chcą być doskonali, jak Bóg jest doskonały, powinni miłować nieprzyjaciół, jak Bóg miłuje swoich nieprzyjaciół. By być doskonałym w oczach Boga, mamy miłować nawet wrogów, a to wymaga cichości serca, jaką tylko Bóg może nam dać. pamiętając o naszej definicji cichości, znoszenie krzywd w sposób cierpliwy i pozbawiony rozgoryczenia, wymień, co musisz zmienić w sobie, aby pozwolić Panu dać Ci cichość serca, która pomoże Ci zachować właściwą postawę wobec wrogów. Środa, 31 sierpnia. Zamknięte usta. Najlepszym przykładem cichości podczas ciężkiej próby jest Jezus. Gdy wezwał nas, byśmy uczyli się od Niego, że jest cichy i pokornego serca, miał na myśli coś, czego przypuszczalnie nawet sobie nie wyobrażamy. Przeczytaj pierwszy list Piotra 2:18-25. Piotr kieruje zaskakującą radę do niewolników. Wskazuje, jak Jezus odpowiadał na niesprawiedliwe i bolesne traktowanie, a następnie sugeruje niewolnikom, iż Jezus dał im przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Jakich zasad okazywania cichości i pokory w tyglu cierpienia możemy nauczyć się na przykładzie Jezusa wskazanym przez Piotra? Pierwszy list Piotra 2:18-25. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego, On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, i Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Rzeczą straszną jest patrzeć, jak ktoś jest traktowany niesprawiedliwie. Jeszcze bardziej bolesne jest to, gdy nas samych spotyka takie traktowanie. Ponieważ zazwyczaj mamy silne poczucie sprawiedliwości, to gdy dzieje się jakaś niesprawiedliwość, odruchowo chcemy zrobić z tym porządek przez dokonanie tego, co podpowiada nam sprawiedliwy i słuszny gniew. Nie jest łatwo tak żyć. Przypuszczalnie jest to niemożliwe, jeśli nie przyjmiemy jednej bardzo ważnej prawdy. Otóż we wszystkich sytuacjach, w których mamy do czynienia z niesprawiedliwością, musimy wierzyć, że nasz niebiański Ojciec panuje nad wszystkim i że będzie działał na naszą korzyść zgodnie ze swoją wolą. To znaczy, że musimy być otwarci na możliwość tego, iż podobnie jak to się stało z Jezusem, nie zawsze zostaniemy wybawieni z niesprawiedliwości. Jednak musimy zawsze pamiętać o tym, że nasz Ojciec w niebie jest wciąż z nami i ostatecznie wszyscy jesteśmy w Jego rękach. Rada Piotra, oparta na przykładzie Jezusa, jest zaskakująca, bo wydaje się, że milczenie w obliczu niesprawiedliwego cierpienia jest większym świadectwem chwały Boga niż zaprowadzenie porządku. Jezus, będąc przesłuchiwany przez Kajfasza i Piłata, mógł powiedzieć coś, co dałoby mu jakieś wyjście z trudnej sytuacji i pozwoliłoby się usprawiedliwić, ale nie uczynił tego. Jego milczenie świadczyło o jego cichości. Jak radzisz sobie z sytuacjami, w których zostałeś potraktowany nieuczciwie? Jak możesz lepiej zastosować w swoim życiu zasady, które studiowaliśmy w tej części lekcji? Czwartek, 1 września. Nasza skała i ucieczka. Często okazuje się, że ludzie najbardziej grzeszący pychą oraz najbardziej aroganccy i agresywni to ci, którzy cierpią z powodu niskiej samooceny. Ich arogancja i pycha, zupełny brak cichości i pokory, są maską, którą nierzadko podświadomie nakładają, by ukryć wewnętrzny brak. Ci ludzie potrzebują tego, czego potrzebujemy wszyscy, poczucia bezpieczeństwa, szlachetności i akceptacji, zwłaszcza w trudnych chwilach i cierpieniu. Możemy to znaleźć jedynie w Panu. Krótko mówiąc, cichość i pokora nie są oznakami słabości, ale mocnym wyrazem zakorzenienia duszy w skale. Przeczytaj Księga Psalmów 62, 2-9. Jakie jest tło powstania tego psalmu? Co Dawid pragnie tutaj wyrazić? Jakich duchowych zasad możemy się nauczyć z tego, co napisał? Co ważniejsze, jak możesz się nauczyć stosować te zasady w swoim życiu? Księga Psalmów 62:2-9. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od Niego jest zbawienie moje, tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem? Zaiste, zamyślają go strącić z wysoka, lubują się w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złorzeczą. Sela. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed Nim serca wasze, Bóg jest ucieczką naszą. Sela. Ludzie bez przyczyny staną się naszymi wrogami. Intencje ludu Bożego będą błędnie przedstawiane nie tylko przez świat, ale także przez fałszywych współwyznawców. Słudzy pańscy znajdą się w opałach. Ludzie będą wyolbrzymiać najmniejszy pretekst, by usprawiedliwić swoje egoistyczne i niesprawiedliwe postępowanie. Przez pomówienia wierzący zostaną oskarżeni o nieuczciwość, a z powodu okoliczności, na które nie mieli wpływu, ich działalność stanie się trudna. Będą wskazywani jako ci, którym nie można ufać. Takie oskarżenia będą padać ze strony członków Kościoła. Ci, którzy służą Bogu, zostaną nazwani gorliwcami, zapaleńcami i fanatykami. Ale niech się nie zniechęcają. Bóg obraca kołami swojej opatrzności, kierując swoim dziełem dla chwały swojego imienia. Jak odporny jesteś na zarzuty i przytyki ze strony innych ludzi? Przypuszczalnie niezbyt odporny, nieprawdaż? Jak możesz się trzymać w Pana i opierać swoje poczucie własnej wartości na tym, który miłuje cię tak bardzo, iż umarł za twoje grzechy, aby ochronić cię przed zniewagami innych ludzi? Piątek, 2 września. Do dalszego studium. Spotykające nas trudności mogą być złagodzone przez ukrytą w Chrystusie pokorę. Jeżeli będziemy posiadać pokorę naszego Mistrza, wzniesiemy się ponad zniewagi, obmowy i dokuczanie, na które jesteśmy codziennie wystawieni i które wtedy przestaną rzucać cień na naszą duszę. Najwyższym świadectwem szlachetności chrześcijanina jest panowanie nad samym sobą. Ten, kto pod wpływem obelgu lub okrucieństwa nie jest w stanie zachować spokoju i pogody ducha, ograbia Boga sprawa objawienia w Nim doskonałości Jego własnego charakteru. Skromność serca stanowi siłę dającą zwycięstwo naśladowcom Chrystusa oraz wyraz łączności z tym, który jest na wysokościach. Pytania do dyskusji. 1. W jaki sposób pokora pozwala nam wznieść się ponad urazy i rozdrażnienie? Jaki składnik pokory w największym stopniu pozwala nam to uczynić? 2. Jak pokora i cichość są postrzegane w Twojej kulturze? Czy są szanowane, czy może traktowane z pogardą? Jakiego rodzaju nacisk odczuwasz ze strony Twojej kultury, by nie rozwijać tych cech swojego charakteru? 3. Czy wśród współczesnych Ci ludzi możesz wskazać wybitne przykłady cichości i pokory? Jeśli tak, kim są ci ludzie i jak wyrażają te cechy? Czego możesz się od nich nauczyć? 4. Dlaczego cichość i pokora często są postrzegane jako słabość? 5. Dawid szukał ucieczki w Panu. W jaki sposób? Jak przejawiać się to może w praktyce? Mówiąc innymi słowy, jak możemy jako zbór być ucieczką dla tych, którzy potrzebują ucieczki? Jakiego rodzaju ucieczkę daje ludziom Twój zbór? Co możesz zrobić, by uczynić Twój zbór miejscem ucieczki dla ludzi potrzebujących pomocy?